Na pogrzeb do wujka i pan to też nam ktoś podszedł i powiedział, tu jest korek, proszę wykręcić i proszę tam tędy pojechać. Te słowie jesteśmy na pogrzeb zdążyli o czasie.
No są różne sytuacje. Na pogrzeby człowiek zawsze zdąży, nawet wtedy, kiedy nie może, to musi tam pojechać. W sensie musi, w sensie tym, że nawet nie ma, jak nie ma czasu umrzeć, to i tak umiera. Są ludzie, którzy mówią, że nie będą mieli czasu umrzeć, ale no niestety jest taka sytuacja, że sprawy ziemskie nie są sprawami bożymi, a sprawy boże są ważniejsze od ziemskich i Bóg zabiera człowieka w połowie roku. Że tak mogę powiedzieć, tylko w połowie jakiejś sytuacji.
Tylko umowę to wygodnie miejsce.
Tak, tak, oczywiście, ono jest tam po to, żeby sobie oczekiwać. Tak.
Kryzys wieczorowa. Ja miałem te płyty, pan mówi, że pan nie chce. Tych
płyty nie było, nie mogłeś mówić.
Bo ja pytałem się, pan...
O Szrenicę, to może kiedyś dawniej o Szrenicę. Ja się nie miałem nagrany, bo
Gliczarów. Ach, Gliczarów. Mam chyba jedną płytę z Gliczarowa. A nie, chyba dzisiaj nie mam jedna. Nagram w takim razie Gliczarów. Nagram Gliczarów.
Ja mówię o Szrenicy, bo ja miałem nagrane...
Aha, rozumiem, to możliwe, że tak było rzeczywiście. Gliczarów w tam bowiem czasie, w ostatnim tygodniu, na ostatnim spotkaniu był, pana nie było chyba. No właśnie, miałem Gliczarów. Dobrze, Gliczarów przygotuję na następne spotkanie, nie wiem kiedy ono będzie. Może być 16. Może być 16, bo 10 wyjeżdżam do Pszczyny na wykłady, później 17 na pewno nie będę miał, 16 może będę miał wykłady, nie mogę tego powiedzieć stuprocentowo, bo ja mam po prostu bardzo ważne sprawy. No właściwie nie wiem, czy w tym miesiącu będą jednak wykłady. Trzeba z żoną dyskutować. Będę, rozpoczniemy w takim razie nasze dzisiejsze spotkanie. Nasze spotkanie jest o... Jak zawsze o rozwoju duchowym, o właściwym pojęciu rozwoju duchowego, ponieważ każdy człowiek ma jakieś pojęcie rozwoju duchowego. Ma jakieś pojęcie. Jest, powiem Państwu, z ludźmi, z którymi się spotykacie, każdy ma jakieś pojęcie rozwoju duchowego, ale jak patrzycie na nich, to ich myśli, uczucia, emocje, zachowanie, postępowanie jednym słowem niezmiernie mocno odbiegają od właściwego rozumienia rozwoju duchowego. Rozwój duchowy jest to wypełnianie. Trzeba tak bardzo prosto powiedzieć. Wypełnianie przykazań. Wypełnianie przykazań. Jeśli są ludzie, którzy mówią tak, ja oczywiście żyję w Bogu, z całej siły żyję w Bogu, ale nie wypełniam przykazań, ponieważ te one zostały wymyślone, one właściwie są niepotrzebne, one są właściwie bezsensowne, komu one są potrzebne, ale ja żyję oczywiście w Bogu. Bo proszę zauważyć, dlaczego Bóg dał człowiekowi przykazania. Oczywiście wiemy, dlaczego dał, każdy o tym wie, ale gdy się przyjrzymy tej sytuacji głębiej, to zauważamy taką sytuację, że w raju, gdy człowiek żył, nie musiał mieć przykazań. W raju nie było przykazań Bożych. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie był zdolny do grzechu, ani do żadnego innego działania, które w tej chwili przez przykazania są człowiekowi dane, upominany jest człowiek o tym, aby tego nie czynił. Ponieważ w owym czasie miał Ducha Bożego. Duch Boży w nim był, a Duch Boży jest prawdą, miłością, jak to mówi święty Augustyn, kochaj i rób co chcesz. Czyli w raju robili ci pierwsi ludzie co chcieli, ale tym chceniem w nich był Bóg. Tak samo każdy człowiek, proszę zauważyć taką ciekawą, no nie wiem, to na pewno ciekawy aspekt. Ciekawą sytuację. Wiara, przez wiarę w Bogu, jak to często słyszycie, przez wiarę w Bogu. Wiadomo, że Bogu można zaistnieć przez wiarę. Wiara jest bramą, przejściem, drzwiami. Natomiast wiara nie jest to, proszę Państwa, pojęcie. Bardzo często ludzie uważają, że wiara to jest pojęcie i stosują słowo wiara do różnych sytuacji, jakby to było jakieś pojęcie. Wiara to nie jest pojęcie. Wiara to jest dokładny stan, a nawet nie stan, ale miejsce. Wiara to jest miejsce. A więc nie jest to, to pojęcie. Ludzie stosują to jako pojęcie. Jako pojęcie, dlatego stosują, że wierzy we Franka, wierzy w tamto, ale wiara to stan, to miejsce właściwie. Co to jest za miejsce? Wiara jest dana człowiekowi dlatego, ponieważ wola człowieka jest przeciwna człowiekowi. Wola człowieka przyczyniła się do upadku, spowodowała, że człowiek upadł i dzisiejsza wola człowieka nie wyzwala człowieka. Ona uległa kuszeniu i trwa w kuszeniu, czyli trwa w zasadach tego świata, a kiedy te zasady świata zostały ujawnione? One zostały ujawnione przez Boga w taki sposób, że gdy człowiek upadł, Bóg określa je w taki sposób, mówiąc do Ewy, teraz będziesz rodziła dzieci w bólach, a mimo to będzie cię ciągnęło do mężczyzny, a on będzie nad tobą panował, czyli określa grzech. Określa właśnie, może grzech określa, ale co grzech uczynił? To, co w tej chwili mówi, to co grzech uczynił? Uczynił to, że będzie teraz rodziła dzieci w bólach, będzie, mimo to będzie ją ciągnęło do mężczyzny, a on będzie nad nią panował. Czyli co grzech uczynił? I ten stan jest stanem dręczącym i męczącym człowieka, powodującym, że człowiek poszukuje zemsty. Poszukuje za to, że go tak dręczy, że go to dręczy, że, go, że mu ziemia nie rodzi, bo mówi do mężczyzny, teraz będziesz orał ziemię w pocie czoła, ona ci będzie rodziła osek. W tym momencie człowiek szuka zemsty, kto mu to robi. I Bóg mówi, żeby się nie mścił, żeby nie zabijał, żeby nie kradł, żeby nie pożądał cudzego, nie pożądał domu ani żony bliźniego, ani jego niewolnicy, ani jego wołu. Ani nie tworzył żadnych obrazów i tak dalej, i tak dalej. I żeby jedyną siłą dążenia do doskonałości był Bóg. I dlatego tutaj tożsamość, problem człowieka, który się pojawił, jest wynik z arogancji, z pychy, z przeciwstawienia się Bogu. I człowiek przeciwstawił się Bogu i przez to Bóg mówi, co grzech z nim uczynił. Uczynił z niego istotę zależną od ducha ziemskiego, od ducha tego świata. A duchem tego świata jest diabeł. Duchem tego świata jest diabeł. Zresztą mówi o tym święty Paweł. Święty Paweł i święty Jan. Święty Jan mówi, a ten świat należy do diabła i ci, którzy żyją dla tego świata, żyją dla diabła, ci, którzy nie żyją dla tego świata, nie żyją dla diabła. Bo ten świat cały należy do diabła. O tym mówi też święty Paweł, mówiąc takie słowa. Jeśli wasz współbrat odejdzie od Boga, pójdź do niego i powiedz mu, żeby się nawrócił. Jeśli nie posłucha, weź świadków i pójdźcie do niego i powiedzcie mu, żeby się nawrócił, jeśli nie posłucha. Módlcie się o jego duszę z całej siły, bo dusza jest stworzona przez Boga i nie należy do niego, aby dusza żyła, a ciało oddajcie diabłu, czyli ciało nie idzie tam, gdzie chce, czyli oddajcie diabłu, czyli temu światu, władcy tego świata. I dalej mówi takie słowa, a nie mówię tutaj o ludziach ze świata, tylko o współbratach. Współbraciach, a nie już jest o nie ludziach z tego świata, bo byście musieli świat opuścić. Czyli mówi o tym, że każdy jest pod wpływem złego ducha, czyli diabła, szatana, czyli inaczej można było powiedzieć, że dotyczy każdego człowieka ten skutek grzechu, czyli to, że włada nad nim duch ciała, duch tego świata właściwie. Ponieważ nastąpiła taka ciekawa sytuacja, że najpierw człowiek miał rządy z wysokości. Czyli jego świadomością był Duch Boży. Tak jak Jezus Chrystus mówi w ten sposób, ja jestem na wysokości, a wy jesteście na niskości. Pamiętacie Państwo, jest taki jeden z wersetów, ja jestem na wysokości, a wy jesteście na niskości. Czyli człowiek na początku miał Ducha Bożego w raju i z mocy Ducha Bożego dostrzegał, rozumiał, wszystko widział. I nie miał nic, co by było na niskości, bo na niskości nic nie było, ponieważ na niskości był tylko świat, nad którym panował. Ale gdy zgrzeszył, stracił to, co miał na wysokości, zaczęło zaczął kierować się tym, co jest na nim zgodne. I dzisiaj w dalszym ciągu żyje w taki sposób, że kieruje się potrzebami, które są na niskości. Dlatego Bóg daje człowiekowi 10 przykazań, dlatego, ponieważ zna dokładnie tożsamość charakteru i charakter ducha tego świata. Że jest zabójcą, że jest kłamcą, że jest mściwy, że nie dba o Boga, że Boga ma w nosie, jeśli ma nos, no ale Boga ma w nosie, że tworzy, że mówi fałszywe świadectwo, że pożąda żony, bliźniego, domu, wszystkiego. I dlatego chce oddalić człowieka od natury tego świata, dając mu przekazania. Proszę bardzo. Dzień dobry, Pani Małgorzato. Proszę bardzo, może Pani się serdecznie. Dlatego chcę oddalić człowieka od natury tego świata. Bo naturą tego świata jest właśnie fałsz, agresja, nienawiść, wszelkie te stany zła. I dlatego 10 przykazań, proszę Państwa, jest nieodzowne. Bo jeśli nie wypełniamy 10 przykazań, to tak naprawdę nie poznajemy sobie, że jesteśmy udręczeni i uwiązani i ograniczeni przez złego ducha, czy przez ducha tego świata. Nie możemy tego poznać. Dlatego ludzie nie chcą żyć zgodnie z 10 przykazaniami, bo to ujawnia im, że żyją niezgodnie z prawami. Ujawnia, dlatego nie chcą. Nie mają ochoty. Nie mają ochoty poznawać swojej ciemności. I gdy spotykają człowieka, który ma w sobie jasność, światłość, uciekają od niego, bo nie chcą poznać swojego problemu. Dlatego tak wielu świętych na przestrzeni 2000 lat, a nawet i wcześniej, było kamienowanych i spalanych na stosie i zabijanych. Dlatego, ponieważ oni ukazywali błąd tamtym. Ale proszę zauważyć, jaką bardzo prostą chcę rzecz powiedzieć. Gdy Jezus Chrystus chodził po ziemi, narodził się w kraju objętym okupacją. Okupacją rzymską. Była okupacja rzymska. W konszachty z okupantami weszli ustawscy kapłani. Razem z rządy sprawowali nad ludem. Czego nie mogli zrobić przez wiarę, to robili przez siłę. Ale co chcę powiedzieć jeszcze inną rzecz? Chcę powiedzieć jeszcze inną rzecz, o jeszcze bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, taką ujawniającą niewłaściwy stan ówczesnych wierzących. Poproszę zauważyć, tak prawdę mówiąc, kiedy czytamy o owych czasach, to Cezar w ogóle nie był przeciwko Chrystusowi. On nawet był zadowolony, że on jest, ponieważ wprowadzał porządek tam, gdzie on nie mógł prowadzić porządku. Powodował to, że ludzie, którzy chcieli rewolucji, odchodzili od rewolucji. Ci, którzy powodowali nieporządek, odchodzili od nieporządku, zaczęli uświadamiać sobie, że nie tam jest wróg. Że wrogiem jest grzech. I w tym momencie Rzymianie byli zadowoleni z tego, że Chrystus przyszedł i zrobił porządek tam, gdzie oni nie mogli tego porządku zrobić. I byli zadowoleni z tego. Więc nie byli za tym, aby uśmiercić Chrystusa. Ani nawet i świętych. Ponieważ święci nie szkodzili ani Cezarowi, ani nikomu innemu, to o ironio, to wierzący zabili Jezusa i świętych zabijali. Ponieważ co obchodzi ateistę, że ktoś jest święty? Ten święty jest dobry, bo odda mu zupę. Odda mu swój obiad. Nie będzie na niego krzyczał, ani nie będzie rzucał na niego kamieniem. Jest człowiekiem spokojnym i bardzo oddanym. Najciekawszą rzeczą jest, że to święci, nie święci, tylko wierzący świętych zabijali, a nie ateiści. Bo ateistom oni nie przeszkadzali, a nawet im w jakiś sposób pomagali porządek, wprowadzali, byli oddani w pracy, byli spokojni, usłużni. To wierzący uważali, że oni są przeciwko prawdziwemu Bogu i prawdziwej wierze. Dlatego Rzymianie tak naprawdę nie chcieli śmierci Jezusa, nawet odpowiadało im to, że ten porządek jest zaprowadzany. I gdy Cezar dowiedział się o tym, że Jezus nie żyje, że został ukrzyżowany, to zdziwił się tą sytuacją i kazał rozpędzić Żydów na cztery wiatry. To jest w apokryfach przedstawione. Kazał rozpędzić Żydów, a Piłata zdjął. I też został uśmiercony. Jak mówi, apokryfy mówią o Piłacie, że wrzucali go do rzeki, a każda rzeka go wyrzucała. Dopiero wrzucili go w ciemną dolinę, gdzie już nie wyszedł. Rozumiecie Państwo? I tak jest też, w apokryfach jest przedstawione, w apokryfach, bo nie jest to w kanonie, w apokryfach jest przedstawione, że Cezar kazał Żydów rozpędzić na cztery wiatry, na cztery strony świata, aby żadna rodzina nie została cała, aby ponownie nie mogli tworzyć zawieruchy. A przecież Jezus Chrystus w owym czasie mówi, i nie przyjęliście mnie, tego, na którego oczekiwaliście tyle czasu, o mnie mówi księga Daniela, o mnie mówi księga Izajasza, a wy nie przyjęliście mnie i dlatego wasz dom pozostanie pusty do czasu, aż przyjdę. Ponownie przyjdę. Co dzisiaj się dzieje, proszę Państwa? Znajoma przynosi mi gazetę. I chyba Rzeczpospolitą sprzed tygodnia. I jest tam napisane. Żydzi w Nowym Jorku, z Nowego Jorku, zaprotestowali poszli do biskupa Nowego Jorku, mówiąc w ten sposób, że nie zgadzają się w ogóle z katechizmem chrześcijańskim, bo tam jest napisane, że Żydzi nie mogą być zbawieni. Jest to przecież antysemityzm. I mówią tak, chcemy, żeby to zostało wykreślone, bo to jest jawny antysemityzm. Jaka sytuacja? I biskup pisze list z tego, co tam jest napisane, do Benedykta XVI, a Benedykt XVI, no trzeba to usunąć. Trzeba to usunąć, bo jest to, no nie możemy tworzyć zawieruchy, ale następna sytuacja jest dziwna. Przecież, co mówi Jezus Chrystus, kiedy przychodzi na ziemię? Ludzie mówią tak, dlaczego Ty znosisz prawo? Dlaczego Ty znosisz zakon? A Jezus Chrystus mówi tak, ja nie znoszę zakonu, ja przyszedłem go wypełnić. To wy go nie przestrzegacie i dlatego, gdy ja ukazuję, jak on wygląda, to wy mówicie, my go nie znamy. A Jezus Chrystus, gdybyście go znali, to byście i mnie znali. Bo jestem synem Ojca. Gdybyście znali Ojca, to byście znali i Syna. Ale patrzycie na mnie i mnie nie widzicie. Bo gdybyście znali Ojca, to byście znali i Syna. Gdybyście znali Syna, to byście znali i Ojca. Mojżesz mnie zna. I w tym momencie chcieli go uśmiercić, ale on odszedł nietknięty. I tutaj chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus przyszedł, aby zakon został wypełniony, a nie zniesiony. I następna sytuacja. I kiedy Jezus odchodzi z tego świata, mówi do uczniów, moje odejście będzie dla was korzystne, ponieważ przyślę parakleta, Ducha Świętego, który przypomni wam to, co już powiedziałem, czyli umocni, objawi, czyli będzie dbał o to, aby było wypełnione to, co powiedziałem. Więc proszę zauważyć, jeśli Duch Święty będzie dbał o to, co będzie wypełnione, żeby to było wypełnione, i Jezus Chrystus mówi, ani jota, ani żaden przecinek nie przeminie, zanim się to wszystko wypełni, to jakżeż można usuwać pewne wersety ewangeliczne, mówiąc, nie, one są niepotrzebne, niewłaściwe, ponieważ ukazują nieprawość tamtych, a ta nieprawość jest niekorzystna, bo świat będzie źle wyglądał. Rozumiecie Państwo? One są po to, aby człowiek się uświadomił sobie, żeby został upomniany o swojej nieprawości. To jakby człowiek wypowiedział dzisiaj w ten sposób. Niestety proszę zdjąć 10 przykazań, bo one nas oskarżają. ciągle jesteśmy oskarżani. I one nie powinny w ogóle istnieć, bo ciągle czujemy się oskarżani. A przecież jest przecież prawo, abyśmy, że możemy czynić, co chcemy. Rozumiecie Państwo? Dlatego chcemy, żeby to zostało zniesione, ponieważ ono ukazuje, że jesteśmy złymi ludźmi, a my po prostu jesteśmy dobrymi. Proszę usunąć to prawo, ponieważ ono nas oskarża. Ale taka sytuacja nie może istnieć, bo tylko to prawo daje człowiekowi możliwość życia, możliwość odnalezienia sensu życiowego i odnalezienie człowieczeństwa. Dzisiaj takie rzeczy się dzieją, że na przykład, jak już rozmawialiśmy wcześniej, Ewangelię i modlitwa Ojcze Nasz, która w Ewangelii brzmi i nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Natomiast w oficjalnym katechizmie jest i nie bój nas na pokuszenie. Ale przecież Duch Święty, Jezus Chrystus, co ciekawsze, nam przy jest powiedziane i prośmy Boga tak, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Więc jak nauczył, a tu nagle jest w oficjalnej kwestii, w oficjalnej modlitwie jest odmienność, odbieganie od tej prawdziwej modlitwy. Więc na pewno to nie Duch Święty odmienił, bo Duch Święty przyszedł wypełnić, a nie przyszedł odmienić. I w tym momencie czytam dzisiaj taką informację. W czasie, kiedy tam się ogląda telewizję, na dole ta informacja czasami się pojawia. Że nie pamiętam, w jakim to było kraju, że jeden z biskupów został nakryty na pedofilii i nie wiadomo, gdzie on teraz jest. Uciekł, zniknął, miał być aresztowany, nie wiadomo, gdzie jest. Jest to sytuacja tego rodzaju, że ci, którzy muszą być podstawą i mocnieniem, sytuacja dzieje się bardzo niekorzystna, bardzo zła. Dzisiaj Chrystus, Bóg, Duch Święty, który dba o to, aby zostało wypełnione pismo, on ujawnia każdemu człowiekowi w sercu, jak wygląda prawda. Jedni ją poznają w postaci tej, że tą prawdę poznają, a inni ją poznają w postaci swoich grzechów. Czyli cierpią, czyli choroby, nowotwory, udary, wylewy, jakieś nie wiadomo skąd biorące się problemy zdrowotne, których kompletnie nie można wyleczyć, ponieważ ich nie ma. Z punktu widzenia medycznego są to ludzie zdrowi jak konie. A jednocześnie cierpią i medycyna załamuje ręce, ponieważ nic tam nie ma, ale jest to napisane w objawieniach w liście, nie to jest z Ewangelii Świętego Marka, a jednocześnie w Księdze Izajasza, rozdział 14, werset 23, jest napisane: ten lud chwali mnie wargami, a sercem swoim jest daleko ode mnie. Dlatego ich modlitwy nie będą wysłuchane, ponieważ od nich samych pochodzą. Dlatego w tym narodzie uczynię wielkie cuda i z nauki uczynię głupstwo. I teraz nauka jest rzeczywiście głupstwem. Czyli nauka nie może poradzić sobie z tą sprawą, tak była ogromna i wielka, a nie może sobie poradzić z sytuacją, która jest prosta. Tak naprawdę prosta. Wynika z niewłaściwego stanu duchowego człowieka, gdzie człowiek przestał żyć zgodnie z przykazaniami. Przestał żyć zgodnie z prawem duchowym, z mocą tak naprawdę Ducha Świętego, która jest jego wybawieniem i wyzwolicielem. Chodzi o tą sytuację, że człowiek przez grzech pierworodny zdegradował się właściwie. Nastąpiła degradacja jego ewolucji. Degradacja jego ewolucji. Teraz duch tego świata, duch chaosu i pustki, czyli diabeł, nie pozwala człowiekowi wydobyć się z tej degradacji. Dba o swoje interesy w taki sposób, że nie miał wolnej woli i musiał być podległy mocy Stworzyciela. Ale człowiek przez upadek spowodował to, że on teraz ma wolną wolę. I robi co chce, w jaki sposób. Oczywiście jego, ta wolna wola nie należy do ciągu do diabła. Dlaczego? Bo wolną wolą rozporządzać może tylko żywy. Diabeł nie jest żywy, jest tylko intelekt. Ale nie ma życia w sobie, jest zwierzęciem. Wolną wolą może zarządzać dusza. bo pochodzi z duszy. I dlatego diabeł nie może zarządzać wolną wolą. Może tylko kusić człowieka, aby człowiek miał pragnienia te, które on w nim tworzy. I aby człowiek dążył w tych kierunkach, które diabłu pasują. I odpowiadają, aby człowiek mógł zdążać do sytuacji tworzących i umacniających świat diabła, czyli królestwo diabła. I człowiek zaczyna tworzyć coraz większe imperia tego fałszywego świata. I gdy mu to imperium jest zabierane, człowiekowi, gdy jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa, fałszywe poczucie wartości, jest mu zabierane to, co się dzieje, płacze, że jest mu zabierane to, co jest przyczyną jego upadku. Ponieważ zapomniał, kim jest. Dlaczego zapomniał? Ponieważ zapomniał o 10 przykazaniach. Zapomniał o 2 przykazaniach pierwszych, o przykazaniach miłości. Miłuj Pana Boga swojego całego serca, swojej siły, swojej mocy. Co sami wiemy, że oznacza miłuj Pana Boga tak bardzo, aby nie została ani dla ojca, ani dla matki, ani dla dziecka, ani dla żony, ani dla męża, ani dla żadnego stworzenia. To oznacza, żeby człowiek wyrwał się z zależności, która wynikła z degradacji ewolucyjnej. Czyli teraz podlega właśnie zmysłowości ziemskiego stworzenia, czyli zwierzęcia, które jest zależne od tej energii, tej wibracji, tej seksualności, dlatego aby powielało ratunek, ponieważ nie chciałoby tego robić, ponieważ rodzi się w bólach, więc nie ma ochoty już na drugi raz. Ale ta ona działa, wywołując odmóżdżenie, że tak mogę to ogólnie określić, więc dzieje się to, o czym mówi właśnie Stary Testament. Teraz będziesz rodziła dzieci w bólach, a mimo to będzie cię ciągnęło do mężczyzny, a on będzie na to panował. Czyli dokładnie ta moc nad nią działa, gdzie nie pamięta, co się z nią dzieje, bo jest to poza tą przestrzenią. To tak jak człowiek, bo to jest w tej samej przestrzeni, ta energia jest dokładnie w tej samej przestrzeni, w której jest śmierć. Co to oznacza, że w której jest śmierć? Człowiek żyje tak, jakby śmierci nie było. Jakby o niej nie pamiętał. Kompletnie o niej nie wie. On nie pamięta o niej. Proszę zauważyć, wystarczy człowiekowi powiedzieć, jakby powie lekarz. Lekarz powie. Człowieku, umrzesz za 5 lat. To on będzie chodził jak struty przez 5 lat. A człowiek, który umrze za 2 lata, ale o tym nie wie, cieszy się i nie ma w nosie to, że umrze za 2 lata, bo o tym nie wie. Jakby nie ma kompletnej świadomości, bo diabeł zajmuje go wszystkimi innymi sprawami, aby nie dotarł do miejsca, gdzie jest świadomość śmierci i świadomość grzechu. Świadomość śmierci i świadomość grzechu jest w tym samym miejscu. Więc w tym momencie, kiedy docieramy do miejsca, kiedy uwalniamy się od grzechu śmiertelnego, automatycznie śmierć przestaje także istnieć. Nie ma już śmierci, bo śmierć jest wynikiem grzechu śmiertelnego, czyli uczestniczenia w zdegradowanej ewolucji, gdzie człowiek zależny jest od śmiertelnego ciała i gdy jego świadomość uczestniczy w śmierci, on też przeżywa traumę śmierci, mimo że nie jest śmiertelny. Że dusza nie jest śmiertelna. I tutaj chcę powiedzieć o tym, że każdy człowiek, który poddaje się działaniu Ducha Świętego, czyli żyje zgodnie z prawem Bożym, które w sercu głęboko ma zapisane, nawet gdy nie będzie tego prawa znał literalnie, będzie żył zgodnie z Ewangelią, czyli w jego sercu będzie się otwierała prawda ewangeliczna, gdy weźmie po kilku latach Ewangelię, przeczyta ją, zauważy, że ona jest o nim. Czyli nie trzeba jej, że tak mogę powiedzieć, gdy się zgodnie z Bogiem żyje, nie trzeba jej znać najpierw, aby ona w sercu się objawiała. Bo ona objawia się bezpośrednio, ale znanie jej jest korzystne, ponieważ jest dana po to, abyśmy mogli świadomie zdążać ku obietnicy. Ale ta obietnica jest w sercu każdego człowieka zapisana, ponieważ człowiek jest stworzony przez Boga na wzór i podobieństwo Boże, czyli przez słowo żywe ma pełną prawdę w sobie, która jest w nim w dalszym ciągu, tylko nie dociera do niej. I dlatego, gdy ta prawda jest w nim, a on o niej nie wie, wtedy werset ewangeliczny mówi o tym wtedy w taki sposób. Człowiek jest pełnią i cierpi z braku pełni. Czyli ma w sobie prawdę, ale nie dostrzega jej, cierpi z braku niej. Proszę zauważyć, chcę powiedzieć o takiej sytuacji, że jak wiecie Państwo, Bóg jest kobietą i mężczyzną. Czy mężczyzną i kobietą. Oczywiście oficjalna wersja mówi nie, Bóg jest tylko mężczyzną. Rozumiecie Państwo? Bóg jest tylko mężczyzną. Ale zauważcie Państwo sytuację. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy coraz głębiej zaczynają pojmować Ewangelię, a Ewangelia w nas coraz głębiej się przejawia i coraz więcej rozumiemy w sercu to, co ona mówi, czyli otwiera nam się pojmowanie, to przecież jest bardzo wyraźnie napisane, że Bóg stworzył człowieka. No obraz swój stworzył go, nie cudzy. Swój stworzył. Na obraz swój, na obraz Boży. Stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. Więc jakżeż może być inaczej, jeśli człowiek odzwierciedla Boga, to jakżeż sam będzie mężczyzną, a człowiek, którego odzwierciedli, jest mężczyzną i kobietą. Rozumiecie Państwo? Więc przedstawił i odzwierciedlam siebie w tym człowieku. On jest moim odbiciem. W nim jest wszystko to, kim ja jestem, ponieważ stworzyłem go na własnym wzór i podobieństwo. Więc w tym momencie, kiedy to rozumiemy, zaczynamy uświadamiać sobie, że rzeczywiście tak jest. I nie jest to wymysł, tylko jest tak napisane, że Bóg stworzył człowieka, na obraz Boży stworzył go, stworzył jakby mężczyznę i niewiastę. Więc utrzymywanie jakby takiej uporczywej myśli, uporczywej jakby wiedzy, na temat ten, że Bóg jest tylko mężczyzną, jest nieprawdziwe. Nieprawdziwe, ponieważ odbiega rzeczywiście od prawdy. Jest to tak, jakby człowiek przeczytał w Ewangelii słowa proste i człowiek poszedł prostą drogą. Na przykład takie słowo. A mówi ten, który ma, jakby uważa, że on tę Ewangelię zna. Nie, ta droga nie jest prosta, ona krzywa jest, tylko tam jest napisane prosta, to trzeba rozumieć, że ona jest krzywa. Ale jak jest napisane, że jest prosta, to znaczy, że jest prosta. Przecież rozumiemy, co to znaczy prosta. I chce się człowiekowi wmówić, że to nie jest tak, jak jest napisane, jest całkowicie inaczej. I dlatego w dzisiejszym świecie jest taka, jak sami Państwo wiecie, tendencja, że dzisiaj każdy człowiek powinien mieć Ewangelię w domu, w Starym Testamencie, Pismo Święte. Ale jest odgórnie powiedziane, że nie jest zdolny tego pojąć, więc niech sobie czyta, ale nic mu z tego nie przyjdzie. Rozumiecie Państwo? Czyli nie jest to prawda, że nie jest w stanie tego pojąć. Oczywiście jest, ponieważ jak to Jezus Chrystus mówi tak. I tylko Syn zna Ojca, a Syn ukazuje Ojca, komu chce. Czyli Duch Święty spoczywa na tym, na kim chce, a nie na tym, którzy w jakiś sposób są nobilitowani, czy w jakiś sposób z powodu na osobę są wyznaczeni. Nie. Bóg ukazuje to przez tysiące lat, że święci pojawiają się tam, gdzie ich się nie spodziewano. Chrystus urodził się tam, gdzie go się nie spodziewali. Urodził się całkowicie gdzie indziej, gdzie myśleli. I nie w tym czasie, w którym chcieli. Pojawił się tam, gdzie sprawił im psikusa. Bo nie urodził się na tronie i nie przyleciał z obłoków, ale pojawił się w stajni. Gdzie Księga Daniela, Księga Izajasza dokładnie o tym mówi. A przecież nie można Żydom zarzucić, że nie znają pisma. Oni go znają. je znają. Jeśli je znają, jeśli w taki sposób postępują, to znaczy, że w jakiś sposób nie mieli ochoty, aby taka sytuacja była. I po prostu chcę przedstawić tą sytuację, że są naszymi młodszymi, starszymi braćmi w wierze. Dlatego potrzeba dla nich walki o ich duszę. O czym mówi święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 11. A życi upadli, odeszli od wiary, aby Chrystus mógł powołać, tak jest napisane, aby mógł powołać ze wschodu i z zachodu. I z zachodu i zachodu przyjdą, aby byli siłą nawrócenia tych, którzy myślą, że mają. Dlatego jest powiedziane, dzisiejsze ich ofiary całopalne i ofiary, które składają, są nic nie warte, ponieważ dzisiaj już oni odeszli od poznania, ale mówią, że to świat odszedł od poznania, bo to nie ten, to inny. Ale wszystkie księgi mówią, że to on, czy to księga Daniela, czy to księga Izajasza, czy to księga Jeremiasza, dokładnie przedstawia o tej sytuacji, że to właśnie on. O czym chcę powiedzieć? O człowieku, że nie można znaleźć właściwej drogi duchowej i właściwej odmiany przez słuchanie tylko samego siebie. Gdy słuchamy tylko siebie, samego siebie, swoich słów i swoich myśli, to wracamy do przeszłości, bo nasze myśli są z przeszłości i nasze emocje są z przeszłości. Ale gdy słuchamy Boga, to Bóg kształtuje nasze myśli, kształtuje nasze uczucia, kształtuje nasze emocje, kształtuje nasze życie. Czyli jak to mówi święty Paweł, nie człowiek kształtuje swojego ducha, to Duch Boży kształtuje ducha człowieka. To Duch Boży kształtuje ducha człowieka, więc inaczej się nie stanie, jak tylko Duch Boży. Dziwią się ludzie, na przykład gdy jest powiedziane w ten sposób, nie możecie panować nad swoimi myślami, uczuciami, emocjami i swoim życiem. To oni mówią tak, ale my panujemy nad swoimi myślami, uczuciami, emocjami, aby być ludźmi żyjącymi w duchu. I wtedy, ale jest to niewłaściwe. Nie można panować nad swoimi myślami, uczuciami, emocjami i swoim życiem, ponieważ jest to brak pokory, bo to jest władza. Panowanie jest to władza. Więc co mamy robić, aby w ogóle się rozwijać duchowo? Co mamy robić? Przecież to dlatego jakoś żyjemy i nie podajemy się tego światu, że panujemy nad swoimi myślami, uczuciami i emocjami. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wy oddawajcie się Duchowi Bożemu, a to Duch Boży będzie panował nad waszymi myślami, uczuciami, emocjami i życiem. I w tym momencie wy kształtujecie się na właściwy wzór, a nie na wzór swojej przeszłości. Bo że wasza przeszłość jest przyczyną waszego upadku. Więc jesteście zamknięci w przestrzeni upadku. Czyli, tak jak mówi Ewangelia świętego Marka, rozdział 7, chytrze usuwają prawo moje, a w to miejsce swoją tradycję wprowadzają, w ten sposób pozbywając się mojego prawa. Czyli odchodząc od praw moich. Czyli jest to cały czas trwanie w upadku i dlatego tyle czasu mija i jednostki wznoszą się ku Bogu, a świat jest w powijakach. Właściwie bardziej rozwija się cywilizacja, jak to Jan Paweł II mówi, bardziej rozwija się cywilizacja śmierci niż cywilizacja życia. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, ponieważ gdzieś jest błąd niżej albo wyżej. Niżej w sensie mówię w przeszłości. Tam jest gdzieś błąd. Dlaczego? Proszę zauważyć, gdy stoimy przed świętą osobą, to czujemy jej świętość, nie czujemy jej agresji, wściekłości, stanu jakiegoś niezrównoważonego, czujemy stan równowagi. Gdy stoimy przed Chrystusem, stoimy przed świętą Marią Matką Bożą, przed jakimś człowiekiem doskonale zrównoważonym, czyli żyjącym w Bogu, czujemy ciszę i spokój. Bardzo często, stojąc przed człowiekiem, który wypełnia, czy to jest ksiądz, czy to jest ktoś, kto powinien mieć ten stan, on tego stanu nie ma. Bardzo często nie ma. Jest kapłanem, ale nic nie czyni, aby to kapłaństwo przeniknęło przez całą jego istotę. Czujemy czasami stan nieporządku, arogancji, agresji, wściekłości. Skąd tam to się bierze? Przecież to, co czujemy w tej przestrzeni, to właśnie jest ta przestrzeń, która mówi do człowieka. Więc kształtuje się na wzór tego, co nie zostało zrobione. Kształtuje się na ten wzór, co nie zostało zrobione. Dlaczego człowiek umiera? Dlatego umiera, ponieważ nie zostało zrobione to, co miało być zrobione. Nie zostało odmienione to, co powinno być odmienione. Nie została, czyli ma w sobie Ducha Bożego, ale ma w sobie też fałsz. To musi się fałszu pozbyć. Duch Boży będzie zawsze w nim, ale on musi świadomie go przyjąć pod podbicie grzechu. To grzech powoduje jego śmierć. Dlatego tam, gdzie nie będzie już grzechu, ale będzie Duch Boży, będzie światłość. I ta światłość to jest przestrzeń, która dociera do ludzi. I oni się odmieniają z powodu postawy. Jezus Chrystus nie odmieniał ludzi słowem samym. Czyli samym słowem w sensie dźwięku, wyrażenia. Dlaczego? Mówią Jemu takie słowa. Cóż to za mowa z mocą? Nie znamy takiej mowy. Cóż to za mowa z mocą? Mowa z mocą, czyli mowa przenikająca do całkowitej postawy i wynikająca z postawy. A jeśli człowiek mówi, ale nie jest, to jest tak, jak mówi Jezus Chrystus. Nie ci, którzy mówią Panie, Panie, ale ci, którzy wypełniają wolę Bożą, wejdą do Królestwa. Więc musimy poznawać siebie samych. W jaki sposób? Łaska spoczywa na każdym człowieku na ziemi. Bóg daje łaskę każdemu człowiekowi na ziemi. Łaska ożywia, daje najpierw, muszę tak powiedzieć tak bardzo jasno, gdy człowiek żyje w Bogu i dba i sprawdza codziennie stan swojej duszy, przez świadomą modlitwę, przez świadome pozostawanie cały czas w objęciach Ojca i prosi Ojca cały czas o opiekę, jednocześnie sam się w Nim zanurza, prosi cały czas z pokorą i z pragnieniem ogromnym, żeby był w Ojcu, to Bóg Państwo nie słuchacie. Dobrze, to ja. No nie szkodzi. Słucham? Tak, no nie szkodzi. Nie szkodzi. A, już tak. Dziękuję Pani. Łaska spoczywa na każdym człowieku. Ona powoduje taką sytuację, że ci, którzy żyją w Duchu Bożym i w Duchu Bożym trwają przez modlitwę, to czują, jak łaska dotyka ich. I czują radość tej łaski, która przychodzi. Natomiast ludzie, którzy nie żyją, nie są świadomi w Bogu, ta łaska też na nich spoczywa. Tylko nie wiedzą, że ona jest. Ale dowiadują się o niej, że ona jest, tylko że w inny sposób. Właściwie, może nawet w taki podobny sposób, powiem, jak to jest. U tych, którzy są umocnieni w Duchu Bożym, oni odczuwają ogromną radość, gdy łaska przychodzi. I ta łaska daje im uposażenie, uposaża ich we wszelką siłę i moc, aby spotkać się z grzechem. I on ożywia grzech w człowieku, bo sam człowiek, sam z siebie grzechu poznać nie może. Czyli nie może rozpoznać swojego sumienia. Łaska zanurza się w głąb człowieka, ożywiając w nim grzech. Ale człowiek przez łaskę jest umocniony i uposażony w pełną siłę, w zbroję i tarczę i stacza bitwę z grzechem i mu nie ulega, ale się wyrzeka. I Bóg go pokonuje. Natomiast u człowieka, który nie trwa w Bogu i nie zna tego stanu, nie poznaje, że łaska przeżyła, łaska też w nim grzech ożywia. Tylko on nie uposażył się, bo nie przyjął tej łaski, a łaska ożywia w nim grzech. I grzech go dręczy, czyli powstają kuszenia, które go dręczą. Powstają kuszenia, choroby, różna wściekłość, postępowanie, którego kompletnie nie rozumie, nie wie, co się z nim dzieje, uzależnienia, alkoholizm, narkomania, różne. Budzą się grzechy i te grzechy muszą zostać usunięte. Gdyby pozostawał w Duchu Bożym, to łaska by była dla niego radością, która daje mu możliwość wyrzeczenia się złego ducha, zła i uniesienia się w Duchu Bożym. Gdy on tego nie czyni, ta łaska też z miłosierdzia Bożego spływa na niego. Też w nim grzech ożywia, tylko ten grzech jest przyczyną jego choroby. Ta łaska, która ożywia grzech, ten grzech jest przyczyną jego choroby, jego problemów psychicznych, emocjonalnych, jego alkoholizmu, jego to, że ulega duszeniu, bo nie rozpoznaje. I co w tym momencie robi? Bije żonę, albo wścieka się na dziecko, albo w pracy mu jest niedobrze, albo jeszcze inne rzeczy robi. Co robi? Może nie na pewno, może inaczej powiem. Nie przestrzega 10 przykazań, ale łamie jeszcze je bardziej. Bo ulega tej tożsamości ziemskiej, teraz będziesz rodziła dzieci w 2 lat. A mimo to będzie ciągnęło do mężczyzną, będzie na to panował. I teraz będziesz orał ziemię w pocie czoła, a ona ci będzie rodziła osyp. Ulega tej tożsamości, ale Jezus Chrystus daje, Bóg daje te przykazania, aby człowiek nie ulegał tej tożsamości i mówi, słuchajcie, daję wam te przykazania, abyście byli świadomi, że takie problemy będą się pojawiać. Że te problemy będą. Ja już daję wam z góry te przykazania. Bo one będą, te problemy. One się będą pojawiać. To, bo taka jest natura tego świata. A wy się jej wyrzekajcie. Ale jak mam się wyrzekać? Macie 10 przykazań. Ojejku, jak jesteśmy grzeszni. Jak nie było 10 przykazań, to każdy był dobry. Super. Nikt mu nie wadziło. Czy tam komuś krzywdę zrobił, to nie był problem, ponieważ wolno mu było, bo mu też krzywdę zrobił. A zresztą zrobił mu krzywdę, był słabszy. A to jest prawo dżungli. Prawo dżungli. Ale kiedy prawo dżungli przestało istnieć, to zaczęło istnieć prawo dekalog, człowiek zaczął być grzeszny. Zaczął czuć grzeszność swoją niezmiernie mocno. Jak rozmawialiśmy już o tej sytuacji, ta sytuacja, gdzie grzech, człowiek nie uważał, że ma grzech, była to okres, kiedy we Francji porzucono Ewangelię. Ponieważ stwierdzono, że ona jest do niczego niepotrzebna i tam pojawiły się myśli Kartezjusza, myślę więc jestem, czyli głównie oparcie na sobie. Myślę więc jestem, Bóg też jest wymyślony, także jak nie będę o nim myślał, to go nie będzie, bo tylko był wymyślony. Takie myśli niewłaściwe. I w tym momencie, kiedy zostało to nakazane, żeby przykazania i w ogóle Bóg i moc Boża nie istniała, zaczęła się pojawiać okropna anarchia. Zaczęła się pojawiać sytuacja, że człowiek czyniący krzywdy nie czuł w ogóle żadnych skrupuł. A człowiek, który wykorzystał drugiego, nie czuł w ogóle skrupuł. Mąż dręczący żonę nie czuł skrupułów. Dręczył dziecko, nie czuł skrupułów. Nikt nie czuł skrupułów. Wszystko było w porządku. Cokolwiek robili, było w porządku. Bogaci wykorzystywali biednych. Było to w porządku, ponieważ nie mieli skrupułów. Po wielu latach biedni powiedzieli w ten sposób, oni są przyczyną naszego udręczenia, więc musimy coś z tym zrobić. Stali i wycięli wszystkich tych, którzy byli bogaci, w jaki sposób rządzili. Jak Państwo wiecie, rewolucja francuska. Ona wycięła wszystkich. Wycięła po prostu wszystkich i później usiadł król, który był z tych wszystkich, usiadł król i mówi, to teraz muszę to jakoś w porządek zrobić. Zaczął pisać dekrety. Ale gdy zaczął pisać dekrety, żaden dekret nie mógł opanować tego szaleńczego podmłotu. I co zaczęli robić? Co król zrobił? No, mówi tak, nie mogę nic zrobić. Muszę wprowadzić ponownie 10 przykazań. Muszę ponownie wprowadzić Chrystusa. Muszę wiarę chrześcijańską ponownie wprowadzić. I wprowadzam ponownie wiarę chrześcijańską i ludzie zaczynają przez 10 przykazań zauważać, że nie są w porządku względem siebie, bliźniego, względem Boga. I w tym momencie zaczął panować ład i porządek. Czyli chcę powiedzieć, że 10 przykazań nie jest tylko porządkiem między człowiekiem a Bogiem, ale porządkiem na całej planecie. Na całej Ziemi człowiek musi mieć wewnętrzną moralność właściwie ukształtowaną. Jej nie ma. Nie ma właściwej natury postępowania. On musi zbliżać się, uświadomić sobie właśnie ten dekalog. Musi uświadomić sobie, że jest jeden Bóg. Żeby nie było wojny. Ponieważ, żeby zaczął w normalny sposób żyć. Ponieważ wojny się będą pojawiały, ponieważ tamten ma lepszego Boga od tego Boga. Ale Bóg nie dlatego jest jeden, żeby nie było wojen, ale dlatego, że jest jeden. Jest jeden i nie ma innego. Zresztą Jezus, Bóg mówi w Ewangelii, ja jestem jeden Bóg, nie ma innego. Zresztą chyba jest nawet to, jeśli tu przeczytam w dekalogu, czy ja mam tutaj ten dekalog otwarty, 20. Tak, jest tu napisane, że będziesz jednym Bogiem. Że będziesz miał jedynego Boga. A jednocześnie Bóg mówi, aby nie tworzyć żadnej podobizny. Ponieważ tak naprawdę tworzenie podobizny i oddawanie jakiejś czci podobiznie, to były to czasy, kiedy były to czasy, gdzie ludzie wierzyli w takiego Boga czy w takiego. Ale tu chcę, docieram coraz głębiej do natury sumienia człowieka. Sumienie człowieka, jak Państwo wiecie, jest niewłaściwie ukształtowane. Kształt sumienia, właściwy kształt dopiero jest właściwie przyjmowany, właściwie kształtowany kształt sumienia, kiedy istnieje w nas 10 przykazań. Czy co czyni 10 przykazań? Co czyni dekalog? Dekalog, powiem Państwu, powoduje łączność, odnawianie łączności naturalnie z Bogiem, ale jest to proces wyrywania się i odłączania od praw pokoleniowych. Czyli inaczej można to określić, że życie zgodnie z 10 przykazaniami powoduje tą sytuację, że człowiek nawiązuje więź z duszą. Ponownie nawiązuje więź z duszą, dlatego że tam jest napisane pierwsze, najważniejsze, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Ja jestem jedynym Bogiem. Jedynym Bogiem. Gdyby ludzie żyli zgodnie z tym przykazaniem, automatycznie zaczęliby nawiązywać więź ze swoją duszą z powodu tego, że przestawaliby mieć cudzych bogów, czyli przodków, jako tych, którzy nimi rządzą. A rządzą nimi dlatego, ponieważ oni nie wypełniają tego przykazania. Czyli pierwsze, czyli dekalog, zrywa więzi z ojcem, matką i tym światem. Czyli inaczej można powiedzieć, w ten sposób. Ten, kto nie znienawidzi swojego ojca i matki, swoich braci, za tym bardziej samego siebie, nie może się nazywać moim uczniem. Oznacza to znienawidzić. Oznacza, jeśli nie będę ważniejszy od nich, to nigdy nie będziecie mogli odnaleźć życie prawdziwe. Ale gdy odnajdziecie mnie, to ja nie stworzę, nie spowoduję, abyście świat nienawidzili. Tylko będzie to stan, że będziecie świat miłowali. Będzie świat dla was radością i prawdą. Będziecie w każdym człowieku widzieć radość i prawdę. Będziecie w każdym człowieku widzieć bliźniego. Ale wtedy będziecie widzieć, gdy przestaniecie mieć naturę, która będzie zmuszała was do rodzenia dzieci, a mimo to będzie ciągnęło was do mężczyzny, a on będzie nad wami panował i że człowiek będzie orał ziemię w pozie czoła, a ona będzie urodziła mu osy. Muszą odejść od tej natury, ale żeby odejść od tej natury, muszą najpierw wypełnić 10 przykazań. Ludzie nie chcą tego drzewa, bo dekalog jest drzewem. Ludzie nie chcą tego drzewa. Oni chcą mieć owoce. Oni chcą mieć moc Boga. moc Boga, którą dał im na samym początku, i żeby ta moc Boga była ich władzą.
Czyli nie chcą drzewa, czyli nie chcą dekalogu, nie chcą tak naprawdę korzeni tej natury prawdy, tylko chcą władzę, a Bóg mówi w ten sposób, nie może tak być. Bo jeśli jest drzewo dobre, to i są owoce dobre. Jeśli jest drzewo złe, to i są owoce złe. I dlatego pierwszy etap jest to rozrywanie więzi z przodkami, z naturą śmierci, właściwie rozrywanie więzi z Adamem, a przyjmowanie więzi z Chrystusem. Mówi zresztą święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, werset 23, mówi w taki sposób, w Adamie umieramy, w Chrystusie żyjemy. W Adamie umieramy, w Chrystusie żyjemy. Więc mamy żyć w Chrystusie, aby nie umierać w Adamie. Bo gdy jesteśmy w Adamie, czyli w Jego prawach, w Adamie, czyli w Jego prawach, to umieramy, a gdy jesteśmy w Chrystusie, czyli w Jego prawach, żyjemy. I tylko w ten sposób, kiedy sprzeciwiamy się, możemy żyć. Ludzie, powiem Państwu, na 100 tysięcy chyba sposobów, albo nawet i więcej, nie wiem, czy nie więcej, jakbyście Państwo tak spojrzeli na 6 tysięcy lat, jak to Biblia mówi o tym, że człowiek upadł, to chyba były 100 tysięcy albo i więcej sposobów na to, jak wejść do Królestwa, nie wypełniając przykazu. Rozumiecie Państwo? Ale w tym momencie, ale nie ma innej drogi. W tym momencie, w dzisiejszych czasach także są różnego rodzaju siły, które chcą tylko pozostać przy pojmowaniu energii. Tylko przy pojmowaniu mocy. Tylko przy pojmowaniu tego, że tylko tędy możemy się do Boga dostać. Nikt nie neguje, że jest energia. Bo wszystko ma swoją postać, ale przyczyną jej jest Bóg. I Bóg mówi w ten sposób, nie możecie opierać się na tym, co jest drugo- czy trzeciorzędne. Musicie się opierać na mnie, a ja nam utworzę porządek, co jest drugo- i trzeciorzędne. Jakby to Państwu powiedzieć, powiem w ten sposób. Grzech człowieka to pycha i arogancja względem Boga. Co spowodowało? Proszę zauważyć, w raju, tutaj chcę powiedzieć, w raju człowiek nie był ubrany. Bóg dopiero człowieka nie był ubrany w postaci takiej w rozumieniu ziemskim. Nie dbał o to, co będzie się ubierać, co będzie jadł i co będzie pił. Bóg go uposażał w to wszystko. Go okrywał, dawał mu jeść, dawał mu pić. Kiedy człowiek zgrzeszył, czyli sprzeciwił się Bogu, musi teraz jeść, pić, ubierać się, czyli w jakiś sposób wszystko samemu poszukiwać, że tak mogę to określić ogólnie, aby móc żyć. Ale co chcę powiedzieć? Mimo, że to, że człowiek musi jeść i pić i ubierać się, jest wynikiem grzechu, to jedzenie i picie, ubieranie się nie jest grzechem. To jest taka ciekawa sytuacja, że grzechem jest, wiecie co, proszę Państwa, że pozostaje dalej arogancki względem Boga. To jest grzechem, że pozostaje arogancki względem Boga i jest cały czas przeciwny względem Boga. Gdzieś tam bardzo głęboko ukryty, w ukryciu głębokim, a niekiedy i jawnie. To jest jego grzechem, nie że pije i je i że się ubiera. W Ewangelii nie jest napisane, żeby człowiek nie jadł i nie pił i żeby się nie ubierał. Jest napisane, aby nie przesadzał z tym. Żeby nie przesadzał z piciem, z jedzeniem i z ubieraniem się. Żeby nie przesadzał. Żeby był, schludnie wyglądał i żeby normalnie funkcjonował. Więc jedzenie, ubieranie się i picie nie jest grzechem. Ludzie skupiają się, dzisiaj się skupili, proszę Państwa, na wielu sytuacjach, które nie są grzechem w tym świecie. I odeszli tak naprawdę
od widzenia prawdziwego grzechu, czyli arogancji przeciwko Bogu. Nie widzą tej sytuacji, nie widzą tego grzechu, że są arogancy względem Boga i że przeciwstawiają się w dalszym ciągu Jemu, nie widząc tak naprawdę tego prawdziwego grzechu. Podkupiają się na rzeczach, które nie są grzechem, tak do końca. Na jedzeniu i piciu. Oczywiście jest to grzech, na przykład nieumiarkowanie w piciu i w jedzeniu jest grzechem, ale jedzenie i picie nie jest grzechem. Jezus Chrystus mówi tak, poczytujecie mi grzech, czyli inaczej można powiedzieć, mówi w taki sposób. Pytają się, dlaczego Jerzy pijesz, jeśli jesteś Synem Bożym? A Jezus Chrystus mówi tak, imię piję, bo lubię. A wy nazywacie mnie obrzepcą i pijakiem. Jan, czyli mówi tutaj o Janie Chrzcicielu, Jan nic nie je i nic nie pije. I nazywacie go, że jest zły. Mówicie, że jest zły. Czyli robią to, jak im jest na rękę. Jeśli kto nie czyni jak oni, to jest zły, a jak czyni jak oni, to jest dobry. A Jezus Chrystus mówi tak, wy jesteście obłudnikami, schodzicie w świat w poszukiwaniu podobnych sobie. Jeśli znajdziecie ich, czynicie ich dwakroć bardziej godnych, wartych piekła niż sami jesteście. Czyli wmawiacie im jeszcze więcej grzechy i w tym momencie wmawiacie im, że nie mogą tego robić, tego. I kiedy to uczynią, czują się, są grzesznikami. A tak naprawdę jedynym grzechem tak naprawdę jest, że pozostają w arogancji. Oczywiście te poniższe grzechy, one oczywiście występują, ale jest to, bo one występują, ponieważ człowiek, gdy nie przestrzega dekalogu, to one w jakiś sposób występują, ale gdy przestrzega dekalog, gdy uświadamia sobie te wszystkie sytuacje, które dekalog mówi człowieku, przez to, że jesteś teraz ziemski, ulegasz zmysłowości, musisz się strzec wszystkiego tego, co ukazuje w dekalogu, bo to będzie największym twoim problemem. Bo będziesz po prostu podlegasz w tej chwili złodziejowi i zabójcy. Bo diabeł jest określony jako złodziej zabójca, bo jako pierwszy sprzeciwił się Bogu i zmusił Kaina do zabicia Abla. Tutaj jest to właśnie to przedstawiona ta sytuacja. 10 przykazań łączy człowieka dzisiejszego z duszą, którą zagubił w swoim życiu. Zagubił w swoim życiu. Przez to, że zagubił, nie zna tożsamości Bożej i nie odnajduje ogromnego pragnienia, które Bóg zostawił na dnie duszy, aby człowiek poszukując tego miejsca, pragnienie w duszy swojej ogromne miał. Co się dzieje, gdy dociera człowiek do tego miejsca? Gdy dociera do miejsca, czyli przez wypełnianie dekalogu 10 przykazań, dociera do jedności z duszą swoją, wtedy dusza pragnie Boga z całej siły i zaczyna się następny etap przemiany. Tym następnym etapem przemiany jest uwalnianie z tak zwanych grzechów wynikających z postępków duszy, a grzechy wynikające z postępów duszy to są grzechy śmiertelne. Bo grzechy wynikające z postępków przodków, które śmierć ciała zmywa, zgładza, są to grzechy ciężkie, które śmierć ciała zmywa. Ale grzechy śmiertelne przez śmierć ciała nie są zmyte. One cały czas obciążają duszę i jedynie grzechy z duszy, dusza może być oczyszczona tylko przez pierwsze zmartwychwstanie. A pierwszym zmartwychwstaniem jest taka zasada. Chciałbym to powiedzieć Państwu, do czego jest 10 przykazań? 10 przykazań jest po to, abyśmy uświadomili sobie i byli zdolni, przyjąć Chrystusa. Bo 10 przykazań kształtuje nasz kręgosłup moralny. Kształtuje naszą świadomość duchową, kształtuje ducha i daje uświadomienie duszy. Że mamy duszę i uświadomienie obecności Boga. To uwalnia nas od grzechów przeciętnych, uporczywych i ciężkich. Ale gdy oczyścimy się z tego grzechu, to nie możemy wejść do Królestwa, bo 10 przykazań nas nie wyzwala do śmierci. 10 przykazań nam ujawnia, że mamy ten grzech, grzech śmiertelny, i jedynie wybawia nas z niego Chrystus. Czyli jeśli przyjmujemy Chrystusa z całą mocą, czyli Słowo żywe, to dopiero On, który zgładził grzech, daje nam swoją spuściznę, czyli daje nam swoje życie, abyśmy mogli żyć, ponieważ On stoczył bitwę z diabłem, wyrwał nas z wpływu diabła przez grzech adamowy i my nie musimy tej bitwy staczać, bo ona została stoczona. My musimy dbać przez 10 przykazań o swój moralną postawę względem Boga i świata, dotrzeć do pragnienia w sercu i przyjąć to, co za darmo otrzymaliśmy od Chrystusa w życiu. Czyli Jego życie, gdy przyjmujemy, dopiero ono nas ożywia. Ono dopiero w nas otwiera życie i zmywa grzech śmiertelny. Ale o co tutaj chodzi? Zmywa, czyli dusza ożywia. Ale ten proces uświadamiania sobie głębi pragnienia jest procesem, gdzie porzucamy w tym procesie ten drugi proces. Chcę powiedzieć o tym, gdy dusza, gdy jesteśmy świadomi swojej duszy. Co to znaczy, że jesteśmy świadomi swojej duszy? Przechodzimy cierpienia ogromne takie, które bez wiary nie są do zniesienia. Dlaczego? Ponieważ te cierpienia zaczynają być świadome. Świadomie zaczyna być człowiek. Dzisiejszy świat tak wygląda. Dzisiaj ludzie przechodzą jakieś dziwne, niezrozumiałe cierpienia w ciele, w psychice, ale one się w ciele zaczynają pojawiać. Chodzą ludzie do lekarza, lekarz wkłada ich w jednego PET-a. PET to jest, to wiecie Państwo, ta maszyna, która bada, czyli w tą maszynę ultrasonograf. Wkłada ich w te, czy tam magnetyczne jakąś tam maszynę, wkłada ich, patrzy, nic nie ma. Tu jest wszystko w porządku, tu wszystko w porządku. Rura z przodu, rura z tyłu, rura z boku. Wszędzie te rury, w nosie, wszędzie. Człowieku, jesteś zdrowy, a jeśli jesteś chory, to tylko dlatego, że miałeś wszędzie w tych dziurach jakieś, coś powkładane. To możesz się teraz źle czuć z powodu tego, ale ogólnie jesteś zdrowy, człowieku. Dlatego, że człowiek zaczyna odczuwać stan duszy. O co tutaj chodzi? Stan duszy jest tak całkowicie inny niż myśli, uczucia i emocje ludzi i postępowanie dzisiejsze, że jest stanem odbiegającym od, jakby powiedzieć Państwu, od pewnych, od sytuacji, których mógłby się człowiek spodziewać. Że jakby jakichś konsekwencji teraz rozumianych przez te implikacje życiowe. Dotyka człowieka. Człowiek zaczyna odczuwać stan duszy, która jest obciążona jej decyzjami na przestrzeni wszelkich, całego jej życia, wyniku, gdzie miała różnego rodzaju pobyt i doświadczenie ziemskie. Rozumiecie Państwo? Czyli przez całe jej życie. Życie duszy jest jedno. Czyli jakby to określić tutaj, jakby to określić? Dusza odczuwa głęboki grzech śmiertelny. Ten grzech śmiertelny dotyka ją niezmiernie mocno i ten ból przenika przez całą psychikę człowieka. I w tym momencie, kiedy nie jesteśmy w wierze, nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, tego bólu znieść i on wywołuje różnego rodzaju choroby. Czy to są nowotwory, czy są zaburzenia psychiczne, czy są to bóle nieznanej, o nieznanej etiologii. Bo one czy powodują no, różne rodzaje ludzi. Ja spotykam się w gabinecie z ludźmi, którzy są albo tacy, albo spuchnięci, albo z tego powodu, albo układ nerwowy im wysiada, albo jeszcze coś innego i oni przychodzą, bo ponieważ medycyna nie stwierdziła nic u nich, a oni są, mają problem. Nikt nie może im pomóc. Są takie sytuacje, że to jest właśnie ujawnianie tych obciążeń, które istnieją właśnie w duchu i zastanawiam się tak nad tą sytuacją, czy medycyna naprawdę nie wie o istnieniu świata niewidzialnego i o tym, że układ nerwowy otwiera świat niewidzialny, czy wygodniej jej jest nie wiedzieć o tym, aby człowiek nie mógł odnaleźć Dawid. To jest trochę trudna sytuacja, o tym mówi zresztą zbawienie, czyli można powiedzieć, żeby nie mógł odnaleźć ratunku, świadomości duchowej, ponieważ przestałby być istotą, którą można by było w jakiś sposób kontrolować. Wyszedłby poza zasięg śmiertelności, ludzie by nie bali się śmierci, to czym można by było ich straszyć? Śmierć przestałaby być zagrożeniem. I tutaj łączenie, czyli gdy dochodzimy do tego poziomu duszy, gdzie dzisiaj świat jest w niego wrzucany, otwierany, nasze dążenie człowieka, duszy, świadomości naszej, która się z duszą jednoczy, jest to łączenie się człowieka, czyli duszy z Bogiem. Otwieranie tej więzi. A czym jest wiara? Rozmawialiśmy o tym, czym jest wiara. Rozmawialiśmy o tym, że wiara nie jest pojęciem, że wiara jest miejscem. Jest miejscem. Wiara jest łonem. Wiara jest łonem. Czym jest łono? Łono jest miejscem zrodzenia. Miejscem powstawania życia. Dlatego, że wola, ale oczywiście mówię o łonie, który jest łonem Boga, Bożym łonem, dlatego, że wolna wola już nie jest w stanie tego uczynić, ponieważ została zdeprawowana i wolna wola nie wyzwala człowieka. I w tym momencie tylko wiara dana przez Boga jest miejscem, w którym może się człowiek spotkać z Bogiem. I Bóg spotkać się z człowiekiem. Jest miejscem, które Bóg wyznaczył, a jednocześnie dał człowiekowi i ten dostęp człowiek ma do tego miejsca, tylko ciągle mu jest nie po drodze. Ciągle za daleko, ciągle nie w tą stronę. Ale gdy człowiek zdąża przez wiarę, czyli zdąża do wiary, czyli przez wiarę do Boga, znajduje, gdy zdąża do Boga, na pewno po drodze będzie wiara. Gdy zdąża do Boga, na pewno jest po drodze wiara, ponieważ to są drzwi do jedności z Bogiem. Jeśli chce zdążyć do Boga, te drzwi na pewno znajdzie. Dlatego tymi drzwiami jest wiara. Gdy się zanurza w wierze, to co jest w wierze? W wierze jest tylko Bóg i nie ma już tego świata. Nie ma już wpływów tego świata. Nie ma tam nic, co by mogło wpływać na ten stan tego świata, na stan wewnątrz wiary. Więc to miejsce jest doskonałe, czyste i co się dzieje w tym miejscu? Bóg zradza człowieka i człowiek zradza Boga w sobie. Jest to miejsce nieustannego zradzania Ojca, Ojca przez Syna i Syna przez Ojca. Czyli Bóg zdradza Syna, Syn zdradza Ojca. Rodzą się nawzajem, czyli powstaje więź, czyli zdradzają się. Powstaje więź. Człowiek przez pragnienie zdradza w sobie ogromnie pragnienie Boga, czyli Bóg się tym zdradza. I Bóg zradza tego człowieka, czyli ten człowiek powstaje. Powstaje, ten człowiek się odradza, odnawia, ponieważ musimy być odnowieni przez Słowo Żywe. Nie możemy inaczej powstać, jak tylko być ponownie odrodzeni, odnowieni. Odnawia nas Słowo Żywe. To jest miejsce zradzania. Jak to mówi, pisze mistrz Eckhart, mistyk chrześcijański z XV wieku, mówi w ten sposób. Wiara to nieustanny stan zradzania Ojca przez Syna i Syna przez Ojca. Nieustanne narodziny Ojca przez Syna i Syna przez Ojca. Jest to miejsce, które dał Bóg człowiekowi, aby człowiek mógł się z Nim spotkać na ziemi Bożej. Na ziemi, gdzie nie może panować nic z tego świata. Dlatego człowiek, dla wierzącego wszystko jest możliwe. A wierzący już życie otrzymuje i już śmierć go nie dotyka. Wierzący jest w tym miejscu, w tym łonie, czyli miejscu zradzania, czyli miejscu, gdzie Bóg to miejsce dał człowiekowi, jest to, można to określić jako korona człowieka. Korona, też wiemy jako czakra korony. Korona, czyli stan, który jest bardzo, bardzo głęboko, a jednocześnie jest to szczyt, w którym jak kwiat otwiera się cały pęd, który z ziarna wyrasta, staje się wielkim kwiatem, a na końcu otwiera się kwiat. Jest to napisane w taki sposób: wy od początku świata oparcie się o to biodra. Złodziej się nie dostał i nie miał korzyści z tego, na co wy oczekujecie. Gdy wasz kwiat dojrzeje, niech przyjdzie szybko mądry człowiek, weźmie sierp i zetnie kwiat, abyście mieli z niego pożytek. Czyli musimy poznawać w sobie i uświadamiać sobie cały czas swoją wiarę. Musimy cały czas przez modlitwę uświadamiać sobie swój stan swojej duszy, bo gdy nie jesteśmy w modlitwie, nie możemy tego stanu poznać. Proszę zauważyć, przeczytam wam, proszę państwa, to, co mówi Jan Paweł II. Mam tutaj takie z kalendarza. Pokuta, o pokucie, bardzo ciekawe słowa. Pokuta oznacza ascezę. To jest konkretny i codzienny wysiłek człowieka wspartego łaską Bożą, aby stracić swe życie dla Chrystusa, co jest jedynym sposobem, by je zyskać. Aby porzucić dawnego człowieka i przeoblec człowieka nowego. Aby przezwyciężać w sobie to, co cielesne, by zwyciężało to, co duchowe, aby nieustannie wznosić się od rzeczy, które są na ziemi, do tych, które są w górze, gdzie przebywa Chrystus. Pokuta jest zatem bardzo ciekawą rzecz, bo ludziom się kojarzy pokuta z karą. Z karą. Pokuta jest zatem nawróceniem, które pochodzi... nawróceniem, które pochodzi z serca, przechodzi z serca do czynów, a więc do całego chrześcijańskiego życia. Chcę powiedzieć tutaj, że pokuta, powiem państwu, tutaj jakby te słowa tutaj mówią o tym, ale powiem tutaj w taki sposób: pokuta. Pokutą przeciwko grzechowi śmiertelnemu jest powrócenie do jedności z Bogiem. Tak, oczywiście. Tak, pokuta jest, można powiedzieć, nagrodą dla ludzi, którzy chcą Chrystusa, a karą dla tych, którzy go nie chcą. Czyli jakże tutaj jest różnica. Więc pokutą, czyli życie człowieka zgodne z Bogiem, czyli świętość, czyli dążenie do świętości jest pokutą, czyli można powiedzieć przeciwdziałaniem, bo pokuta to jest przeciwdziałanie, można było powiedzieć, przeciwdziałanie grzechowi świętemu. Więc każdy człowiek, który żyje w Bogu, właściwie odprawia pokutę. A jest ta pokuta radosna, ponieważ zbliża go do ogromnej radości Bożej, a Bóg nie ustaje w dawaniu mu radości i mówi w ten sposób: moje brzemię jest lekkie i słodkie. Pójdźcie w moje brzemię i stańcie się moimi niewolnikami, bo moimi jesteście, a dlatego moimi jesteście, bo was wykupiłem. Wykupiłem was swoją śmiercią i do mnie należycie, ponieważ moje życie, wasze życie należy do mnie. Ale ja je darmo rozdaję tym, którzy przychodzą. Proszę zauważyć, to jest właśnie największa radość człowieka, potęga, ale tylko w Chrystusie. I dlatego Chrystus mówi w ten sposób: poszukujcie dziecięctwa w sobie. Poszukujcie sobie dziecięctwa. Mówi w taki sposób, może tak tutaj zrozumieć, bo stawiając dziecko i mówiąc: ono jest podobne do Królestwa Bożego, czyli one wejdą do Królestwa Bożego. Mówi w taki sposób, chcę ukazać: zobaczcie, ono jest słabe, ono jest bezsilne. Ono jest niezaradne, ono jest bezradne i ono jest bezbronne. Ale nic sobie z tego nie robi. Nic. Bo ufa ojcu i matce. O, ono, o, matka i ojciec wie, dokąd dziecko ma zmierzać, a one się trzymają, ono się trzyma matki i ojca i nie przeszkadza mu słabość i bezsilność. To wtedy, kiedy człowiek dorasta i kiedy usilnie chce się wyrwać z wpływów ojca i matki, bo taka jest kolej rzeczy, w tym momencie staje się samodzielny. Im bardziej się wyrywa spod wpływu ojca i matki, tym bardziej zaczyna zauważać, jak bardzo mu doskwiera słabość, bezsilność, niezaradność, bezradność i bezbronność. Miał to zawsze, ale nigdy mu nie przeszkadzało, ponieważ matka wszystko i ojciec brali na siebie. Ale w tym momencie, kiedy człowiek sobie uświadamia, święty Paweł mówi w taki sposób: gdy byłem dziecięciem, myślałem jak dzieci, rozumowałem jak dzieci i chodziłem jak dzieci. Gdy dorosłem, wyrosłem na męża, porzuciłem wszystko, co dziecięce. W tej chwili jak widzę jakby w lustrze, w zagadce, niewyraźnie. W owym czasie widziałem jasno twarzą w twarz. Dzisiaj moje poznanie jest cząstkowe, ale w owym czasie poznam, jak zostałem poznany. Czyli on mówi, święty Paweł, porzuciłem ufność i oddanie. A resztę mam. Resztę mam, czyli mam słabość, bezsilność, niezaradność, bezradność, bezbronność. Ale to też mi jest zabierane już w tej chwili, bo ufam Bogu. A jak jemu ufam, to nie mam już słabości, bezsilności, bezbronności, bezradności i bezsilności, ponieważ mocą moją jest Bóg. Tak jak byłem dzieckiem, małym, rodzice byli tą całą siłą, teraz Bóg jest moją siłą z całej siły i ja tylko przez ufność i wiarę pozwalam, czyli daję, aby Chrystus w moim sercu panował. On w moim sercu panuje z całej mocy, a ja się temu nie sprzeciwiam. A ja radosny jestem z tego, że On panuje, ponieważ w tym momencie Jego droga jest drogą, która tak naprawdę jest drogą wybawienia i drogą, która jest potrzebna każdemu człowiekowi. I tu święty Paweł mówi, każdemu to mówię, każdemu uczę o tym, a ci, którzy się sprzeciwiają mnie, sprzeciwiają się tej zdrowej nauce, mnie ducha są winni. Ponieważ swojego ducha im daje, aby żyli, a oni go sprzeniewierzają, mnie ducha są winni. Tak Bóg. I dlatego święty Jan mówi w jednym z listów, jeśli zobaczycie człowieka, którego grzech nie sprowadza śmierci, módlcie się za niego, a przywrócicie mu życie. Jeśli zobaczycie człowieka, którego grzech sprowadza śmierć, nie polecam się za niego modlić. Dlaczego tak mówi? Dlatego tak mówi, ponieważ człowiek, którego grzech sprowadza śmierć, musi sam prosić o Boga, sam prosić, musi się nawrócić, bo jeśli tego nie uczyni i nie czyni tego i prosimy o uzdrowienie dla niego, to on staje przeciwko człowiekowi. Przeciwko człowiekowi. Co to oznacza? Co to jest za grzech, który sprowadza śmierć? To jest grzech, który wynika z poznania, ze zrozumienia. To jest grzech, który jest związany ze świadomością życia Bożego. Z ożywioną i obudzoną duszą. Kiedy ma świadomość obudzonej duszy i kiedy Duch Święty w nim przebywa. Zresztą mówi o tym Jezus Chrystus. Zobaczymy w wersecie. Jeśli powiedzą źle przeciwko synowi, będzie im wybaczone. Jeśli powiedzą źle przeciwko ojcu, będzie im wybaczone. Jeśli powiedzą źle przeciwko Duchowi Świętemu, to będzie wybaczone ani w tym, ani w przyszłym życiu. Czyli grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest to grzech, gdy Duch Święty daje poznanie i daje zrozumienie, czyli jest to grzech podobny do grzechu, który uczynił Adam i Ewa w niebie, w raju, czyli grzech śmiertelny. Jest to sprzeciwienie się życiu. A gdy człowiek jest nie ma tej świadomości, nie ma natchnienia Duchem Świętym i nie poznaje prawdy w sercu, czyni nieświadomie ten grzech, więc ten grzech nie jest śmiertelnym grzechem, mimo że jest grzechem, bo nie znajomość prawa nie uniewinnia. Taka jest prawda. Każdy musi znać prawo. Policjant powie w ten sposób, trzeba było znać prawo, jak się wjeżdżało tutaj pod prąd. Znak jest ostro. a namalowany. A ludzie, a ja tego znaku nie znam. Trzeba było czytać. Nie wjeżdżać. A teraz na nowe prawo jazdy trzeba iść. Bo to tak jest. A nie widziałem tego znaku. Nie widziałem, nie zauważyłem. Poradzimy coś na to, poradzimy. Trzeba iść do okulisty i na nowe zdać prawo jazdy i zobaczyć, czy zrobię to. No bo tak, no przecież człowiek, który nie widzi, nie może jeździć samochodem. Taka ciekawa sytuacja. Nie szkodzi, proszę dodać prawo jazdy, proszę iść zdać od początku, sprawdzić, czy ma pan dobry wzrok, dobre reakcje. To proszę pana, widziałem ten znak. Wjechałem specjalnie. Dobrze, 21,5. Abstrahuję oczywiście, ale to jest taka sytuacja, że czy tak, znajomość to panią nie ginie. Je znamy. Jest jeszcze gorzej, ponieważ jest to problem związany z tym, że przeciwstawiam się świadomie Bogu. Każdy człowiek jest zobowiązany w swoim sercu do poszukiwania moralności duchowej, bo moralność ziemska nie wystarcza. Moralność ziemska jest ukształtowana przez fałszywe sumienie. Moralność ziemska jest ukształtowana przez niewłaściwe pojmowanie przodków, ponieważ żyli w Adamie, umierają w dalszym ciągu. Więc ta moralność doprowadza do zgnuśnienia natury ludzkiej, do wojen, do agresji i nienawiści. I dopiero prawdziwa natura Boża, gdzie każdy w sercu poznaje naturę, zaczyna kształtować sumienie każdego człowieka z osobna, bez względu na narody. To jest ciekawa sytuacja, ponieważ czy to jest Polak, czy to jest Niemiec, czy to jest Chińczyk, czy to jest jakiś z innego, z Ameryki Łacińskiej, czy Ameryki Południowej, żaden prezydent, czy żaden król nie może narzucić wiary. Pozwala wierzyć w swojego Boga, a Bóg mówi w ten sposób, służ swojemu królowi, czy swojemu państwu. Więc każdy król, czy każdy prezydent powinien zabiegać o to, aby ludzie byli wierzący, dlatego że w wierze jest powiedziane, żeby służył narodowi, żeby nie sprzeciwiał się jemu. Narodowi służył, czyli żeby nie kradł, nie zabijał, nie cudzołożył, aby po prostu dbał o miejsce, w którym jest. Rozumiecie państwo? Czy jest to korzystne? Ale jak się doprowadza świat do anarchii, to później są tysiące dekretów, tysiące poprawek do dekretów i to nic nie daje. Później wszyscy się gubią i szukają furtek w tych przepisach, aby móc uciec, ponieważ nie mają prawa wewnętrznego, które mówi, jest tak, nie szukajcie furtek. Rozumiecie państwo? Więc to się tak dzieje. Zrobimy krótką praktykę. Tą praktyką będzie praktyka prośby. Będziemy prosić Ducha Świętego, aby odmienił nasze serca. Odmienił nasze serca, czyli odmienił. Co znaczy, o co wam prosimy? Duchu Święty, będziemy prosić, Duchu Święty przyjdź, spocznij na nas i odmień nasze postępowanie. Odmień nasze myśli, odmień nasze intencje, odmień nasze uczynki, odmień nasze serca. Spraw, aby nie wolna wola, ale wola Twoja panowała w naszych sercach. Będę prosił o pomoc, o uzdrowienie dla Państwa. Proszę o Ducha Świętego, aby wstąpił na Państwa i odmienił Wasze postępowanie, myśli i uczynki. Także zwracam się do Świętej Marii Matki Bożej, aby oczyściła Wasze serca, nasze serca i sprawiła, aby były zdolne i godne
przyjąć świętą tajemnicę jej serca, z serca do serca. Świętą jej tajemnicę. Jej świętą tajemnicą jest: oto ja, służebnica Pańska, niech się stanie wedle słowa Twojego. Także prosimy o to, abyśmy mogli znaleźć drogę do wiary. Kiedy Duch Święty będzie nas prowadził, zawsze znajdziemy drogę do wiary.
dziękuję Państwu. Zauważcie Państwo, jak się bardzo wiele zmieniło. Nagle się jasność pojawiła i całkowicie inny stan. Całkowicie jest inny stan serca. Chcę tutaj powiedzieć jeszcze kilka słów na temat Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 6, który mówi o modlitwie. Jezus Chrystus mówi w taki sposób: nie módlcie się tak jak ci bezbożnicy. Proszę zauważyć, jeśli mówi, nie módlcie się jak ci bezbożnicy, czyli nie mówi tutaj o ludziach niewierzących. Ponieważ ludzie niewierzący się w ogóle nie modlą, więc nie możemy mówić, że oni się modlą źle. Oni się w ogóle nie modlą. Więc mówiąc, nie módlcie się jak ci bezbożnicy, mówi o ludziach, którzy się modlą, tylko się modlą źle. Ale jak się modlą? Mówi w taki sposób. Nie módlcie się jak ci bezbożnicy, którzy są gadatliwi i wielosłowni w swoich modlitwach. O czym mówi? Proszą o jedzenie, o picie, co będzie się będą ubierać, gdzie będą mieszkać, co będą jeść. Rozumiecie Państwo? Modlą się o to. Ale dlaczego mówi o nich bezbożnicy? Dlatego, ponieważ Bóg obiecuje człowiekowi: nie martwcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i w co będziecie się ubierać. Ja wiem o tym, że tego potrzebujecie. Wierzcie we mnie, a ja wam to wszystko dam. Czyli obiecuje. Więc nie musimy go o to prosić, ponieważ gdy wierzymy, będzie nam dawał. Natomiast ci, którzy nie wierzą, są bezbożnikami, więc ciągle proszą o to, żeby im to dawał, bo im nie daje. Dlatego mówi, są wielosłowni gadatliwi, bezbożnicy, ponieważ nie wierzą. Mówią, że wierzą, a ciągle proszą o to, o czym Bóg zapewnił, że będą mieć, gdy będą wierzyć. I mówi tak. Właśnie mówi tak, nie bądźcie gadatliwi i wielosłowni. I dalej mówi, niech wasza mowa będzie taka. Tak, tak, nie, nie. Bo co więcej, to od diabła. Czyli chodzi o to, żeby po prostu nie rozgadywać się na tematy niepotrzebne, bo bardzo często sytuacje są jakby takie, że człowiek mówi, aby mówić, ponieważ mówienie jest ogólnie przyjmowane jako sensowny stan, nie mówienie jako bezsensowny stan. Więc człowiek mówi o byle czym, jak przysłuchamy się rozmowie, to człowiek uczy się krasomówstwa i jest krasomówczy, mówi o wielu różnych rzeczach, a tak naprawdę nikt nie powiedział. Wiele mówił, a nic nie powiedział. Bo to rzeczywiście tak jest. Dzisiaj po prostu jest to, jak patrzymy na polityczne aspekty i na wszystkie inne, ludzie się na telewizję, ludzie uczą się tego właśnie politycznej zagrywki, dużo mówić, nic nie powiedzieć. Uczą się takiej sytuacji. I to rzeczywiście coraz więcej jest to popularne, aby dużo mówić, nic nie powiedzieć, aby uchodzić za człowieka światowego, ułożonego, żeby wiele mówić, nic nie powiedzieć. I to jest właśnie taka dyplomacja, o tak mogę powiedzieć. I mówi dalej w taki sposób. Niech wasza modlitwa, czyli mówi, nie modlcie, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co więcej to od diabła, a wasza modlitwa niech będzie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie, ale zbaw nas ode złego. Dokładnie tak brzmi Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 6. Jeśli Państwo macie ochotę, mogę ją zacytować. Mateusza. Otworzyłem na Mateusza dosłownie na 13. Otworzę go na 6. Tak, dokładnie. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bój nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. Tutaj jest właśnie w taki sposób. W Janie jest nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Nie wiem, ale albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
A wy módlcie się tak, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Oznacza to, że gdy modlimy się, daj nam chleba naszego powszedniego, musimy pamiętać o tym, że prosimy Chrystusa. Prosimy o to, że Chrystus jest naszym pokarmem. Że Chrystus jest tą mocą, która tak naprawdę jest mocą naszej duszy. Ponieważ tak naprawdę dusza jest, jedynie dusza jest w stanie spożywać Ducha Świętego i spożywać Chrystusa. Ponieważ ciało fizyczne nie jest w stanie, nie spożywa siły Ducha Bożego, ale spożywa pokarm cielesny, o czym Jezus Chrystus mówi w taki sposób, nie martwcie się, co będziecie jeść i co będziecie ubierać. Ponieważ jest to sytuacja zapewniana przez Boga, że to wszystko otrzymujemy. Dlatego poprosimy w tej chwili Ducha Świętego przez modlitwę pańską. Przez modlitwę pańską poprosimy o te wszystkie dary, czyli 7 próśb. 7 próśb, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Poprosimy o 7 próśb. Czytamy w psalmie 23 jest napisane: i Ty prowadzisz nas drogami sprawiedliwości przez wzgląd na imię Twoje. Także pamiętamy o tym, że Bóg prowadzi nas zawsze właściwą drogą. Kiedy ufamy Bogu, nie musimy znać swojej drogi, bo wystarczy nam, że Bóg ją zna. Gdy prosimy Boga o to, jak to Jezus Chrystus mówi, nie bądźcie gadatliwi w modlitwach, czyli musimy najpierw mieć wiarę, aby nie prosić o to, co jest oczywiste. Co jest oczywiste, ponieważ Bóg daje nam to, o czym mówi, że nam na pewno da, gdy będziemy wierzyć. Także modlenie się o te rzeczy odzwierciedla tylko, że jest człowiek niewierzący. Dzisiaj okazuje się, że człowiek, że większość ludzi jest analfabetą w wierze. Ciekawą sytuacją jest, że ludzie że w Polsce jest 93, może 95% chrześcijan, a bardzo większa ilość jest analfabetami właściwie w wierze. Nie znają Ewangelii, jednocześnie mówiąc w ten sposób, że jeśli usłyszą Ewangelię, no tak, czy to w ogóle jest ewangeliczne? No, to jest Ewangelii. Pójdę się spytać księdza, czy tak na pewno jest. Także jest to sytuacja tego rodzaju, że jakby nie potrafią prosić Ducha Świętego o poznanie, ponieważ uważają, że nie są w stanie tego uczynić, że nie jest możliwe im dane, nie może być im dane poznanie. Nie jest to prawda. Każdy człowiek jest zobowiązany, muszę to powiedzieć z całą tutaj stanowczością, zobowiązany do poszukiwania Boga we własnym sercu, ponieważ do Boga nie wchodzi się stadami. Nie wchodzi się czwórkami czy dziesiątkami, jak to pisał Żeromski. Wchodzi się każdy osobno. Każdy osobno. Każdy sam. Dlaczego? To jest bardzo proste. Chrystus nie umarł za masy. Umarł za każdego z osobna, przychodzi do każdego z osobna i każdy z osobna musi w sercu Jego rozpoznać. W każdym sercu z osobna to się staje. Dlatego, że Jezus Chrystus nie umarł za masy, umarł za każdego człowieka z osobna. I jeśli każdy człowiek to pozna, to każdy osobiście dozna zbawienia, bo Chrystus każdego osobiście do siebie powołuje. Osobiście. Dlatego jak to jest powiedziane o sądzie ostatecznym, sąd ostateczny będzie osobiście nad każdym człowiekiem, a nie nad masami. Dlaczego? Dlatego, że łatwo jest powiedzieć, jest 100 osób, każdy mają taki sam grzech. Nie, wszyscy takiego samego grzechu nie mają. Każdy ma inną osobowość. Każdy ma inną mentalność. Każdy miał inną powód i przyczynę. Czyli to samo, czyli inny powód działania. Każdy musi być rozpatrzony inaczej, bo każdy z innego powodu uczynił. Więc nie ma jednego grzechu. Grzech jest różny. Bo ten sam grzech u tego człowieka może być grzechem śmiertelnym, a u tamtego grzechem powierzchownym lub grzechem ciężkim. Tak samo jak z katarem. U jednego jest katar z takiej przyczyny, u innego jest z innej przyczyny. Jednego noga boli z tamtej przyczyny, innego z tamtej. Jeden idzie do domu swojego tamtą drogą, a drugi idzie tamtą drogą. Różne są sytuacje. Grzechowi nierówny, nawet jeśli poczyniony w tej samej sytuacji. On jest nierówny. Ponieważ inna jest sytuacja. Zresztą prawo ziemskie też to zna. Jest na przykład zabójstwo z premedytacją i zabójstwo przypadkowe. Śmierć jest śmiercią, ale nie jest ona równa. Bo sam ten zamysł, on to uczynił, a ten, że uczynił to przypadkowo. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że kuszenie diabła jest w każdej sytuacji. W każdej sytuacji i on może w każdej chwili was zaatakować, kiedy nie jesteście uważnymi. Musicie być cały czas uważnymi, cały czas oddanymi i cały czas sprawdzać stan swojej duszy. Ponieważ to jest bardzo istotna rzecz i dekalog jest niezmiernie ważny, ponieważ on kształtuje sumienie człowieka, kształtuje, otwiera drogę, on nakazuje, mówiąc, Bóg jest najważniejszy i w ten sposób rozrywa połączenia z przodkami. Nie mówi w ten sposób, najpierw ojciec, a później ja będę istniał przez ojca, matkę, jak on mówi, każdy musi przyjść do mnie z własnego serca, przez własne serce. Czyli moje serce jego musi być wolne od wszystkich wpływów ziemskich, od ojca, matki, braci, sióstr i nawet od niego samego. To jest niewykonane dla człowieka, ale wykonane dla Ducha Świętego. Człowiek tego sam uczynić nie może, ale Duch Święty to czyni. Jeśli się mu oddajemy, on to czyni. I ukazuje życie człowieka zadziwiającym. A człowiek się dziwi, a Duch Święty mówi, nie dziw się, ukaże jeszcze rzeczy bardziej zadziwiające. Rozumiecie Państwo? Czyli Bóg dał człowiekowi rozum, aby człowiek był zdolny do zadziwienia. Do zadziwienia. tak naprawdę nie do poznania, ale do zadziwienia. I gdy z zadziwieniem chwali Ojca, Ojciec daje mu poznanie. Dopiero wtedy daje mu poznanie, kiedy jest w domu zadziwienia, czyli podważa swoją wiedzę, swoją tożsamość, swoje ugruntowanie, bo się zadziwi. Człowiek, który jest ugruntowany w swojej wiedzy, on się nie dziwi. Dla niego wszystko jest naturalne. Ale człowiek, który się zadziwia, uświadamia sobie wielkość ponad wszystko, a dopiero wtedy pozbywa się własnej arogancji i przyjmuje Boga. Człowiek grzeszny, czyli gdyby Adam i Ewa byli cały czas byli w zadziwieniu, zadziwialiby się tym stworzeniem, to by powiedzieli, co ty diable tu gadasz takie bzdury? Przecież Bóg jest największy. On ma tylko poznanie. Zobacz, jaką wielość stworzył, jakie ogromne zadziwienie, które jeszcze nas coraz głębiej do większego zadziwienia kieruje. Diabeł nie mógłby człowieka skusić, ponieważ człowiek by był zadziwiony i by był otwarty na poznanie. Dlatego zadziwienie jest otwarciem na poznanie. Dlatego Bóg wtedy, gdy człowiek się zadziwi, napełnia jego serce, a gdy napełni jego serce, serce jest jego zdolne do tego, aby się inni zadziwiali. I przez zadziwienie innych odmieni. Poprosimy jeszcze o uzdrowienie naszych rodzin. Poprosimy Ducha Świętego, aby spoczął na nich, aby odmienił ich myśli, ich postępowanie, a jednocześnie, aby mogli otrzymać radość Bogu, ponieważ są właśnie od Niego oddaleni, dlatego są, mają problemy. Dziękuję Państwu. Przeczytam Państwu jeszcze ponownie tę modlitwę Państwu z Ewangelii. To jest Mateusz, rozdział 6, gdzie jest napisane. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.
naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Ale nas zachowaj od złego. Także tutaj ona odzwierciedla dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, że Bóg nie dopuszcza, aby człowiek ulegał pokusie, ale jest napisane i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie i zachowaj nas od złego, a jednocześnie daj nam chleba naszego powszedniego. I żeby nasza wola, żeby wola Boża, która w niebie jest powszechna, aby na ziemi także była taką. Proszę zauważyć, jeśli Chrystus w swojej modlitwie właściwie w Obrójcu mówi w taki sposób: nie moja wola, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się dzieje, niech się stanie. Jeśli Jezus Chrystus prosi i woła do Boga, nasz nauczyciel, nasz Bóg, czyli Chrystus mówi tak, jeśli On tak mówi, to dla nas jest to nakaz. Nakaz, aby się wola Boża działa, nie nasza. I nie jest to fanaberia. Jeśli chcemy tak naprawdę uczestniczyć w radości, czyli w odmianie naszego serca, to nie możemy używać swojej woli, bo nasza wola jest zwiedziona. I tylko wola Boża w naszych sercach, ona dopiero daje nam właściwe postępowanie, właściwe myśli, tak jak Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 6, gdzie i świętego Jana, gdzie przedstawia ona właśnie tą sytuację. I Jezus, pamiętam, Jezus Chrystus mówi w Ewangelii świętego Jana takie słowa: idzie władca tego świata, diabeł, on nic we mnie nie ma i nic do mnie nie ma. Czyli Jezus Chrystus jest czysty i doskonały, nie ma w sobie nic, co diabeł mógłby w nim uczynić, zwieść go. Dlatego my w Chrystusie z całej siły się umacniając, tylko w nim nie możemy być dotknięci przez diabła, ponieważ on nas broni. On jest naszą tarczą i zbroją. Inaczej to się nie stanie. Człowiek na sobie polegać nie może. Dlaczego? Bo żyje z tego świata, jest z tego świata, i gdy człowiek podejmuje decyzję na zasadach tego świata, to są zawsze decyzje diabła. Dlatego w tym momencie proszę Ducha Świętego, aby spoczął na wszystkich Państwach i na nas wszystkich i odmienił nasze postępowanie, nasze myśli, nasze uczucia i prosimy o to, abyśmy nie byli wodzeni na pokuszenie, ale żebyśmy byli odwodzeni od Niego i żeby Duch Święty łaskę nam okazywał, ta łaska była dla nas radością, a jednocześnie mocą przeciwko wszelkiemu grzechowi. Bo łaska nas uzbraja. Łaska nas uzbraja przeciwko grzechowi. Dlatego jak przyjmujemy łaskę, tak jesteśmy bardzo uzbrojeni przeciwko grzechowi, jesteśmy w stanie go pokonać. Dziękuję Państwu. Oczywiście oddaję Państwu w ogóle słowo, to jest miłosierdzie, bo już czas jest, także proszę bardzo.